Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o tych, którzy walczyli o demokratyczną Polskę. Nie w XIX wieku, nie podczas wojny, ale w latach 80. Tak się złożyło, że razem z Michałem Słobodzianem na początku XXI wieku zrobiliśmy taki cykl o działaczach opozycji demokratycznej. O tym, co konkretnie robili, na przykład Radio Balonowe w Toruniu. Ale także zestawialiśmy ich marzenia, wracaliśmy do nich po kilku latach i pytaliśmy, czy te marzenia się zrealizowały, czy nie. Czy tak sobie wyobrażali tę Polskę? Odpowiedzi były różne. Nie zawsze było sielankowo i różowo. Czasami było tak, że walczyli z kimś ramię w ramię, a potem ich drogi zupełnie się rozchodziły. No to widzimy też, obserwując polityków z pierwszych stron gazet. Dawna przyjaźń zamieniała się w niechęć, żeby nie powiedzieć w nienawiść. Bywało tak, że niektórzy działacze uważali, że ich koledzy sprzeniewierzyli się zasadom, o które kiedyś walczyli. Jak to w życiu. Po prostu bywa bardzo, bardzo różnie. Ale to jest jedna strona medalu. Druga strona to ci, z którymi walczyli, czyli funkcjonariusze SB, milicji, ci, którzy ich ścigali, inwigilowali, przesłuchiwali. Jakie ich losy były potem, po 1989 roku, to także było przedmiotem naszego zainteresowania. Jak mówiłam, zrobiliśmy z Michałem Słobodzianem cykl audycji, a dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu dwa z tych reportaży. Pierwszy z nich nosi tytuł Scenariusz nieczarno-biały. No właśnie, to jest to, o czym wspominałam. Nieczarno-biały scenariusz. Nie było tak, że wszystko w kolorze czerni do 89 roku, a potem to już biel. Nie. A drugi reportaż to historia dwóch młodych mężczyzn, wtedy jeszcze młodzieńców, których bezpieka zmusiła do donoszenia. Wystarczy słowo. Te dwa reportaże już za chwilę w wieczornych spotkaniach.
You come.
Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu Scenariusz nie czarno-biały. Nagraliśmy go razem z Michałem Słobodzianem w 2006 roku. To będzie historia trojga studentów, którzy walczyli w szeregach opozycji demokratycznej o wolny kraj, o demokrację. Spotkaliśmy się z nimi po latach, żeby zapytać, czy o taki kraj walczyli, czy tak sobie to wyobrażali. No i jak konkretnie wygląda ich życie teraz, w tamtym momencie, kiedy nagrywaliśmy. Posłuchajmy.
To wszystko jest takie splątane, pomieszane. No, czuję się dzisiaj, prawdę powiedziawszy, bezsilna wobec rzeczywistości. Do lat 30 paru ukształtowałam jako ten burzyciel porządku społecznego, to trudno mi się było przestawić na budowanie. Ja po prostu się na tym nie znałam. Mój dziadek został aresztowany przez Sowietów, przebywał w Ostaszkowie, został stracony, już w tej chwili wiem, że w Miednoje. W każdym razie był policjantem przed wojną. No, rodzina była, mama moja i babcia spędziły 6 lat na Syberii, a wychowałam się w Szczecinie w takiej kamienicy, gdzie prawie wszyscy mieli podobne problemy. To była kamienica zasiedlona przez byłych Sybiraków. Także nawet nie tylko od rodziców, ale także od sąsiadów, od znajomych, to właściwie cały czas słyszałam Sowieci, Katyń, Syberia, no i oczywiście wolna Europa i oczywiście wydarzenia 70 roku.
Ja nie miałem takich jakichś korzeni opozycyjnych typu dziadek w AK i tak dalej. Natomiast i specjalnie się też nie interesowałem takimi sprawami. Jeśli chodzi o moją taką młodość licealną, to raczej tutaj nie wiem, jakieś, mimo że teraz nie wyglądam, ale to jakieś takie hipisowskie, jakieś miałem takie zacięcia. Natomiast na studiach zetknąłem się zwłaszcza z jednym człowiekiem, to Andrzej Huniewicz, który był tak bardzo w te sprawy zaangażowany i on uczęszczał na te spotkania tu w duszpasterstwie. No i my rozmawialiśmy ze sobą, to się wtedy Wolnej Europy słuchało. I no, w pewnym momencie zaczęła się pojawiać jakaś bibuła. Później się zaczęły jakieś tam historie już z kolportażem, z jeżdżeniem po tą bibułę do Warszawy. No tak to się rozwijało powoli. No a później przyszedł sierpień 80 roku, no i NZS. I to.
Mama była dyrektorką szkoły, zwykłym szeregowym członkiem partii. Żadnej kariery partyjnej nie robiła. Stało się tak, że miałam akurat takie, a nie inne kręgi towarzyskie. Po pierwsze znałam Kikę i zbliżyłyśmy się w 79 roku. Poza tym przyjaźniłam się z Janką Ochojską. No i tak się akurat stało, że to byli ludzie związani z duszpasterstwem akademickim z tą powstającą grupą opozycyjną. Wyboru już potem dokonałam, że akurat w tym towarzystwie byłam.
No cóż, no ja wtedy się spodziewałam pierwszego dziecka i no, potem na jakiś czas się byłam zmuszona wyłączyć z wszelkiej działalności. No, kiedy dziecko się trochę już odchowało, 25 października się urodziła moja córka Ania. To po urlopie dziekańskim wróciłam do Torunia na uczelnię. No i oczywiście zaczęłam szukać kontaktu. No, z tym, że nie po to się robiło, żeby potem mieć z tego jakiekolwiek pieniądze. Ja jestem wręcz oburzona, kiedy ktoś mi mówi, no i po co ci to było? I ten, ja mówię, no nie, to nie była umowa o pracę, to nie była umowa o jakieś przyszłe kupony. Ja tego nie żałuję. Sprzątam. Znaczy ja to zaczęłam jeszcze wcześniej, w 83 roku, kiedy dla takich jak ja nie było specjalnie pracy. Zresztą prawdę powiedziawszy, no to jak ja nie dokończyłam całkiem filologii polskiej, mam tak zwane prezydenckie, jak to się ładnie nazywa. No, to nie było dla mnie specjalnie pracy. No i zatrudniłam się jako sprzątaczka jeszcze w 83 roku. No i właściwie robię to do dzisiaj, tylko oczywiście już nie na etacie, w tej chwili prowadzę działalność na własny rachunek. Muszę powiedzieć, że no, ja się uważam za rzemieślnika, że te drobne rzemiosło ma tak samo rzucane kłody pod nogi jak za komuny. Sam ZUS 700 zł.
No od 90, to znaczy dokładnie od początek, czy powiedzmy pierwsza połowa 91 roku, to rozpocząłem pracę w Urzędzie Ochrony Państwa i to, że akurat ta droga tak się potoczyła, to się wiązało z tym, że bliskie mi osoby z kręgu tych najbliższych znajomych, zajęły się tam pewne rodzaje działalnością i jakby mnie też w to zaangażowały. No, gdyby to były inne osoby, pewnie bym tam nie trafił, ale akurat, że to dotyczyło osób, do których zawsze miałem zaufanie. Z krótką przerwą, krótką albo długą, zależy jak na to patrzeć, po tak zwanej reformie służb specjalnych, kiedy zostałem zwolniony, to kontynuuję dalej. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wróciłem do służby i kontynuuję. Na pewno był to zawód taki dosyć duży, bo oczywiście myśmy się angażowali, przynajmniej mówię tu o kręgu tych moich bliskich znajomych, bez reszty. No, traktowaliśmy to jako, tak jak mówię, jako taką służbę dla państwa. I przecież służyliśmy w tej firmie pod różnymi rządami. I w pewnym momencie się okazało, że już nie ma dla nas miejsca i do widzenia. No to na pewno nie było to przyjemne i już pomijam tutaj aspekt taki czysto taki życiowy, bo to też była sytuacja trudna bardzo, bo to zwolniono nas, kiedy mieliśmy już tam określony wiek i wtedy nie tak łatwo znaleźć jakąś tam pracę. A też nie mieliśmy czasu, nie zajęliśmy się tym wcześniej, żeby sobie jakoś przygotować miejsca do lądowania, tak jak to wspominaliśmy nasi poprzednicy z innej służby uczynili. No myśmy tego nie... mało przezorni się okazaliśmy. No i były problemy. Niektórzy ludzie mieli problemy. Znam takich, którzy przez cały ten okres w ogóle nie znaleźli pracy.
Te czasy właśnie Solidarności trochę pokrzyżowały moje późniejsze życie, ponieważ ja z wykształcenia byłam polonistką. Przez rok pracowałam w szkole średniej. I później pracowałam w Wolnym Słowie w gazecie regionu naszego, Solidarności. No i po okresie internowania miałam zakaz pracy w swoim zawodzie, czyli w zawodzie nauczyciela. Próbowałam znaleźć pracę w Toruniu i w okolicach bezskutecznie. No i dopiero znalazłam pracę w szkole specjalnej, także musiałam się przekwalifikować, musiałam porobić kilka nowych podyplomówek, żeby móc w ogóle gdziekolwiek pracować.
Komuna była wielkim złem, ale nie tylko komuna jest złem. Tutaj by trzeba właściwie każdego postawić indywidualnie i ocenić indywidualnie. Jego sposób dojścia, powiedzmy, do władzy czy do jego stanowiska. I to, co on na tym stanowisku robił, jak się zachowywał, czy działał na rzecz innych ludzi, czy na rzecz własnego wzbogacenia się, bo byli i tacy, i tacy. Niestety tych drugich to uważam, że jest więcej, znacznie więcej, ale też nie sposób mi w tej chwili potępić tego wszystkiego w czambu. Ja się od tego trzymałam z daleka. Raz zadzwoniłam do pani senator, ówczesnej pani senator Krystyny Sienkiewicz, na jej prywatną komórkę z tekstem Krysia ratuj. I poratowała. Z tym, że wyjaśnię od razu, jak o sytuację chodziło. To była niedziela 13 lutego minionego roku. Przyszłam na klatkę schodową, żeby ją posprzątać. Tam są same biurowce i tylko jedno mieszkanie było, w którym mieszkało dwoje starszych, schorowanych ludzi. Ta pani była w gorszym stanie, 87 lat, niedowidząca, z trudem się poruszająca. Ten pan, młodszy od niej mąż, był sprawniejszy. I ten pan w nocy nagle zmarł. No i ta starsza pani trzymała mnie za rękę i błagała: pani, tylko nie zostawiajcie mnie tej samej na noc. I nikt nic, pogotowie umyło ręce, oni są od ratowania życia, ja mówię, i stwierdzenia zgonu. Policja również nie była w stanie, żaden szpital nie chciał przyjąć, nic, kompletnie nic to nikogo nie obchodziło, co się stanie z tą kobietą, to była niedziela jeszcze, nie? No i wtedy właśnie wykonałam ten telefon na prywatną komórkę pani Sienkiewicz i ta pani jeszcze tego samego wieczora znalazła się w hospicjum, gdzie pozostała do końca swoich dni. Może to będzie punkt wyjścia do tego, co mi się nie podoba w dzisiejszej rzeczywistości. To, że te różne struktury, czy służby zdrowia, czy oświaty, czy policja także, po prostu to wszystko zostało jakoś tak zreformowane, czy raczej zdezorganizowane, bym powiedziała, że w przypadkach jakichś dramatycznych zwykły obywatel, zwykły człowiek nie otrzyma żadnej pomocy. Zaczęło być reformowane, a zostało po prostu i tak dalej. Rozbebeszone, zdezorganizowane kompletnie. To zresztą widać na każdym kroku.
Znaczy ja do Polski pretensji nie mam żadnych i uważam, że to, że Polska jest państwem suwerennym, że mamy tutaj demokrację, wolność słowa i wszelkie inne obywatelskie wolności, to o to chodziło. Natomiast jeśli chodzi o sferę całą tą materialną, związaną z funkcjonowaniem tam rynku, ludzi na rynku i tak dalej, to jest jakby inna sprawa tutaj, to ale to mnie nie o to chodziło. Mówię, nie chodziło o to, żeby Polska była wolnym krajem. I zdaje mi się, że takim jest.
Nie spodziewałam się, że to, co ja robię, co ja czuję, w czym uczestniczę, że to będzie miało taki szeroki zakres. To było zaskoczenie, ten cały wybuch Solidarności.
Komuna była dobrze zorganizowanym złem, tak jak każdy system totalitarny. Bardzo rozgałęzionym, dobrze zorganizowanym złem. To w ogóle takie było wtedy wszystko dosyć proste, dosyć jakie czarno-białe, że jak nie będzie komuny, to będzie wszystko lepsze. A po prostu zło tkwi w samych ludziach.
To był reportaż pod tytułem Scenariusz nie czarno-biały, a już za chwilę, po piosence, w drugiej części wieczornych spotkań, historia dwóch przyjaciół ze szkoły średniej. Jeden został namówiony, to złe słowo, wprowadzony w błąd, młodzież może powiedziałaby podpuszczony, jeśli wybaczą mi Państwo to słowo, przez milicjanta, przez przesłuchującego go funkcjonariusza i nieopatrznie wydał nazwisko swojego przyjaciela. I przyjaciel miał nieprzyjemności. Przyjaźń pozostała, ale, no właśnie, o tym już za chwilę.
Burn! it up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple.
Wystarczy słowo. Zapraszam Państwa do wysłuchania tego reportażu.
Nie każdemu jest dana szansa, żeby w jakiś sposób tam oczyścić się, żeby stanąć w prawdzie przed sobą. Nie każdy zwykł ma taką. Ja myślę, że każdy z nich ma w swojej głowie taki dylemat. Jeżeli nie ma, no to cały czas ucieka przed różnymi pytaniami, które pewnie się w ich głowie pojawiają, ale chyba nie tak do końca i nie każdemu się to udaje do końca życia.
Podczas tego rozpytania kazano mu także rozebrać się do naga, w ten sposób kazano wykonywać przysiady. Przed rozebraniem grożono mu także falką milicyjną. Już po tychże przysiadach pozwolono mu założyć majtki, ale jednocześnie kazano przełożyć się przez krzesło i w tej pozycji miał odpowiadać na pytania.
Nigdy nikomu nie wyrządziłem krzywdy, ani moralnej, ani psychicznej, ani fizycznej.
Liczyłem, że oni powiedzą prawdę, że dołożą swoją cząstkę, może nie zaszczytną, ale że w ten sposób w jakimś sensie będą mogli się zrehabilitować. A na razie nic. No, w tym momencie się, można powiedzieć, czuję rozczarowany.
Tak jakby, no, jest takie zlekceważenie, jakby, że praktycznie nie ma chęci do tego, żeby przedstawić, dlaczego brało się udział w tym. Nie wiem, dla pieniędzy, dla rodziny, dla jakichś tam aspiracji. Mam takie odczucie, jakby przez te 20 lat oni jakby nie uczestniczyli w tym, co się dzieje, jakby nie było żadnych jakichś tam ocen historycznych systemu komunistycznego.
Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Wojciech Polak, jestem pracownikiem UMK, w Toruniu profesorem w Instytucie Politologii. Gazy łzawiące, petardy świdrujące, takie, które jak leciały, to się wydawało, że bomba leci na ciebie, akustyczny, z jakimś magnezją, jakieś bomby rozświetlające teren, helikopter, który dwie smugi jakichś gazów psychochemicznych pozostawiał za sobą, straż pożarna lejąca ludzi wodą. No, działy się rzeczy niesamowite. Dziewczyny chodziły z torbami, z nasypów kolejowych kamienie roznosiły i każdemu do ręki dawały. Potem zomowcy zaczęli petardami z gazem strzelać na wprost, więc to były straszne widoki, jak ludzie z twarzami rozbitymi takimi petardami, oczekającymi krwią. Co pewien czas widać było kogoś, kto dostał na wprost. No więc przeżycia były niesamowite. Ten gniew, ten taki spontaniczny, ta chęć ocalenia solidarności, ocalenia tego, co się zdobyło w ciągu tych 16 miesięcy była olbrzymia wśród ludzi. A następnego dnia rano było dosyć spokojnie. Wracałem przez Bydgoszcz do Torunia. Mogłem zaobserwować już, że rodzi się podziemie. Jak wyjrzałem z pociągu, gdzie siedziałem już w przedziale, wyjrzałem przez okno. Podszedł do mnie człowiek, miał w ręku neseserek, otworzył ten neseserek, w nim były równo ułożone, wydrukowane ulotki. Wręczył mi z jakąś dobrą setkę. Schowałem do kieszeni, do wewnętrznej kieszeni w palcie. Przywiozłem je do Torunia. Potem miałem dużą satysfakcję. Te ulotki powielili w kilku tysiącach egzemplarzy. Zrozumieliśmy, że trzeba się uspokoić, trzeba tą działalność prowadzić w sposób długofalowy.
Tu Radio Solidarność Toruń.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej, czwartej audycji. Celem walki prowadzonej przez Solidarność od 13 grudnia 1981 roku było doprowadzenie do ugody narodowej niezbędnej dla procesu wyprowadzania kraju z kryzysu społeczno-politycznego, gospodarczego i moralnego.
Jan Hanasz, jestem pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych. Byłem również członkiem szefostwa regionalnej władz Solidarności.
Odwołanie stanu wojennego. Po drugie, zwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Po trzecie, podjęcie rozmów z kierownictwem Solidarności z Lechem Wałęsą na czele.
Balonowe radio to jest właśnie nasz toruński wynalazek i chyba jedyny w Polsce, który polegał na tym, że Trudno było kupić balon, powiedzmy, w tamtych czasach. Dzisiaj łatwo, ale wtedy było bardzo trudno. Zamiast balonów używaliśmy dętek do piłek plażowych. No i tą dętkę napełnialiśmy do 60 cm i 6 takich dętek na sznurkach połączonych, prawda, unosiło 300-gramowy nadajnik. Czasami Służba Bezpieczeństwa nas zagłuszała. Ale to zwykle nie od początku, tylko trochę później, także można było nadać tam 5, 8, 10 minut audycji. Były obławy oczywiście, próbowano zablokować wszystkie szosy wlotowe do Torunia. No i oczywiście myśmy trafili na taką obławę. Pełno było zieleni tam, prawda, bo to było i ZOMO, i policja, i SB, wszystko. No, trudno sobie wyobrazić, dziesiątki samochodów i tych funkcjonariuszy. No i oczywiście nas przepuścili, bo myśmy nic nie przy sobie nie mieli. Natomiast jechali aktywiści z zarządu miejskiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, coś takiego było. I oni wzięli części telewizora. No i natychmiast postawili ich twarzą do ściany. No i oni oczywiście się tłumaczyli, że oni są aktywistami. Długo to trwało. Funkcjonariuszy przekonali. Dopiero interwencja, o którą prosili towarzysza Zygmunta Grochowskiego, szefa Służby Bezpieczeństwa w Toruniu, rzeczywiście wystarczyła do tego, żeby ich tam po jakimś czasie puścili. Także tego rodzaju rozmaite historie by miały miejsce, ale faktycznie w pewnym momencie przeczytaliśmy w gazecie notatkę, że jeden z takich naszych balonowych nadajników znaleziono gdzieś na południu Polski. No i mieliśmy również informacje kanałami poprzez Służbę Bezpieczeństwa, bo mieliśmy też swoich ludzi tam, którzy nam powiedzieli, że również jeden z balonów wylądował na Białorusi i oczywiście nadajniki znalazły się w rękach Służby Bezpieczeństwa i w tym momencie właściwie uznaliśmy, że tego rodzaju metoda już jest dosyć niebezpieczna.
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę strajków. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Są granice, których przekroczyć nie wolno.
Od 80 roku w wielu zakładach, szkołach wieszano krzyże. Jednym z takich miejsc była szkoła w Miętnym koło Garwolina. No i jak przyszedł stan wojenny, zaczęła SBCja ściągać te krzyże. Uczniowie zaprotestowali przy wsparciu rodziców, przy wsparciu księdza miejscowego. Tą szkołę spacyfikowało ZOMO. My słyszeliśmy o tym, czytając prasę podziemną, my słyszeliśmy o tym. Zaproponowano nam zrobienie akcji solidaryzowania się z tamtymi uczniami z tego Miętnego w 1984 roku. Zaczęła się ta akcja. Z Markiem byliśmy jak gdyby takimi organizatorami tej siatki kolportażu wśród kolegów z różnych szkół średnich Torunia. Rozprowadziliśmy plakaty, które miały wzywać do solidaryzowania się z uczniami z Miętnego. No i rozwiesiłem te plakaty, przyszedłem na lekcję, tam sobie załatwiłem jakiś kwit usprawiedliwiający, dlaczego się spóźniłem na lekcję. Po czym pod koniec lekcji przyszedł dyrektor i wypytał nauczycielkę, kto wychodził. Okazało się, że kolega i ja. Dyrektor nas wezwał do gabinetu, tam już był esbek i zapakowali nas wtedy do Nyski. My przestraszeni zawieźli nas na komisariat na Bydgoską. Wzięto odciski palców i dokonano takiej dokładnej rewizji. No i tam mnie właśnie straszyli, że tutaj skończę jak Grzesiu Przemek. I ja wymyśliłem im taką historię, że gdzieś tam od kogoś dostałem jakieś plakaty, że kazał mi to wywiesić, ale ja nie wiem kto to jest, co jest. I ja to faktycznie robiłem, nie wiem od kogo. No i przy którymś takim mówieniu, powtarzaniu przeze mnie po raz kolejny tej historii, wkurzył się, bo on był tym złym wujkiem i zaskoczył mnie, ponieważ szepnął mnie w twarz. Mówi, a kto z tobą na religię chodzi z budowlanki? No ja w swojej naiwności, nie czując w tym momencie, nie wiem, związku, będąc przestraszony, wymieniłem Marka nazwisko. Czułem się jak ktoś, kto pękł po prostu. No to było dla mnie jako chłopaka trudne. Trudne, dlatego że no z Markiem byliśmy i jesteśmy do dzisiaj bardzo blisko jako koledzy, przyjaciele. I no nie wiem, znaliśmy się od praktycznie, można powiedzieć, pierwszej klasy szkoły podstawowej. I no sypnięcie kolegi to było takie, takie trudne, trudne przeżycie. Nie jest łatwe, na pewno. Nie jest łatwe w sensie po prostu takim ludzkim, nie? Ja wiem, że Marek mi wybaczył, bo no, rozmawialiśmy na ten temat, ale no, on przeze mnie ucierpiał. Ja o tym wiem do dzisiaj, nie? To jest tak mówię, no. A mnie jest później przebieg historii mojego życia jakoś tak spowodował, że jakieś sprawy moralne są dla mnie ważne. I to w takich kategoriach rozpatruję, nie? Swojego jakiegoś takiego ulegnięciu sile i swojemu strachowi.
On tego samego dnia mi powiedział o tym, że mówił o mnie. I ja, no, wtedy już wiedziałem po prostu, dlaczego zostałem zatrzymany, ale jakoś tak nigdy no, nie miałem tutaj takiego odczucia, jakiegokolwiek żalu.
Dla mnie, tak jak mówiłem, jest to jakaś taka sprawa moralna przede wszystkim. W tamtym czasie nie przyszło mi do głowy, że może być tak, że ci, którzy w jakiś sposób mnie tam szykanowali, siądą naprzeciwko mnie w sądzie. I to jest takie doświadczenie, że coś, co niemożliwe się wydaje jednak po czasie możliwe. Że należy wierzyć w rzeczy czasami może racjonalnie do obalenia w danym momencie, ale powinno się wierzyć, że gdzieś tam sprawiedliwość wyjdzie. Pewnie nie zawsze tak jest, ale akurat w tym przypadku to dla mnie jest takie doświadczenie. Myślałem, że goście w kontekście tych 20 lat, tego co się stało, nie wiem, ostatnich wydarzeń typu, nie wiem, śmierć papieża, typu, nie wiem, no, zmiana w ogóle jakiejś tam chyba mentalności w wielu sytuacjach Polaków, spowoduje, że zaczną mówić prawdę. A oni nie. I to mnie najbardziej, że tak powiem, boli. To będę chciał powiedzieć na koniec sprawy w swoim, że tak powiem, słowie.
Nigdy nikomu nie wyrządziłem krzywdy, ani moralnej, ani psychicznej, ani fizycznej.
Te oczekiwanie też wynikało z tego, że pan i pan jakby sprawowali funkcje publiczne teraz, do niedawna sprawowali, więc pan był rzecznikiem prasowym tutaj toruńskiej policji, jakby
zastępcą szefa sekcji prewencji.
Tak, tak.
I szkolił chłopaków do tego, żeby trzymali porządek na jakichś publicznych imprezach. No tak, taki przeskok dziwny troszeczkę, nie? Tak samo w przypadku, który jeszcze niedawno był ławnikiem w sądzie pracy.
Tak, czyli to byli ludzie, którzy się jakoś tam nie schowali, że praktycznie oni cały czas w tej społeczności w sposób aktywny uczestniczyli. I w tym momencie, no jakby no to oczekiwanie nasze, że jednak wytłumaczą się, no jest uzasadnione.
Wtedy strach był chyba motywem ich działania i narzędziem zarazem, a w tej chwili chyba się boją, nie wiem, kolegów przełożonych dawnych, może samego siebie sprzed lat.
To był reportaż pod tytułem Wystarczy słowo. Potem jeszcze kilka razy z Michałem Słodzianym skupialiśmy się na funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa, na prokuratorach, na milicjantach, tych wszystkich, którzy ścigali opozycję demokratyczną, tych młodych studentów albo czasami uczniów liceów, jak potem ułożyły się ich losy. Czy mają jakieś wyrzuty sumienia, czy czują się z tym źle? Mówiliśmy o tym, o tych, którzy stawiali pod ścianą, bili pałką, sadzali na taborecie, poniżali, bili, torturowali. Ja mam dzisiaj sobie jedno za złe, a mianowicie jak Państwo słuchali tego reportażu, to tam pojawiały się nazwiska, które my z Michałem Słobodzianem skutecznie w 2006 roku wypikiwaliśmy. Dzisiaj tego żałuję, powiem szczerze. Dzisiaj bym te nazwiska po prostu pokazała. wieczorne spotkania w czwartek dobiegają końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, say me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. Your next school's all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah, juiced in it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies that he's not selling. And you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up to your
refuse when you got nothing.